Ten artykuł stanowi radykalną reinterpretację stoicyzmu. Odrzuca on współczesne rozumienie tej filozofii jako narzędzia do optymalizacji wydajności czy redukcji stresu w korporacyjnym biegu. Autor stawia tezę, że autentyczny stoicyzm jest wywrotową etyką niezależności. Uderza ona w fundamenty kultury sukcesu oraz algorytmicznej kolonizacji uwagi. Kluczem do tej wolności jest rygorystyczne rozróżnienie między dobrami moralnymi, czyli cnotą, a rzeczami preferowanymi. Majątek, status czy zysk są wprawdzie użyteczne, lecz nie definiują wartości człowieka ani lidera. W kontekście zarządzania stoicyzm staje się testem dojrzałości decydenta. Uczy on, że prawdziwa sprawczość nie wynika z instrumentalnej efektywności, lecz z integralności sądu i odwagi mówienia prawdy, znanej jako parhesia, w obliczu presji. Tekst przekształca antyczną filozofię w program higieny cywilizacyjnej. Odzyskanie czasu na namysł, tak zwanego opium, oraz dystans do zewnętrznych wskaźników sukcesu to jedyny sposób na uniknięcie moralnego zniewolenia w świecie zdominowanym przez kult wzrostu. Stoicyzm nie jest łagodnym dodatkiem do współczesnej kultury, ani aromatem antycznej mądrości dla menedżera. Jest raczej filozofią konfliktu z odruchami naszej epoki. Uderza w kult sukcesu, rynek samodoskonalenia i bałwochwalstwo produktywności. Jest spokojny w tonie, lecz wywrotowy w skutkach. Niewinne zdanie stoika brzmi czasem jak wypowiedzenie wojny całej cywilizacji. Jak wielu rzeczy nie potrzebuje. Współczesność każe nam pragnąć w sposób nieskończony. Reklama sugeruje, że możemy siebie kupić. Rynek pracy mami optymalizacją konkurencyjności, a media społecznościowe widzialnością za cenę wystawienia się na pokaz. Stoik patrzy na ten spektakl i pyta, czy to wszystko naprawdę jest dobrem? Czy wolno nazwać rozwojem proces, w którym człowiek staje się jedynie bardziej skutecznym wykonawcą cudzych kryteriów? Wszędzie słyszymy o tym, jak zwiększyć efektywność. Stoicyzm wchodzi jednak nieproszony i pyta, po co? W imię jakiego dobra? Ta nieufność wobec fałszywych dóbr jest sercem adiafory. Stoicyzm nie zakazuje sukcesu czy pieniędzy, ale odbiera tym rzeczom status ostateczny. Współczesny kult sukcesu polega na pomieszaniu rzeczy preferowanych z dobrem moralnym. Skoro sukces może należeć do człowieka podłego, nie jest on dobrem najwyższym. Produktywność to wartość instrumentalna, która sama w sobie nie wskazuje celu. Stoicyzm nie jest więc wrogiem pracy, lecz kultu pracy. Gdy staje się ona jedyną miarą wartości człowieka, zamienia się w bożka. Stoicka obrona schole i opium odzyskuje tutaj pełną moc. Czas wolen nie jest lenistwem, jeśli służy odzyskaniu jasności sądu. Nie jest luksusem, lecz warunkiem edukacji obywatelskiej. W świecie, który nakazuje być wiecznie zajętym, stoickie opium staje się formą nieposłuszeństwa. Człowiek w ciszy może być dla systemu bardziej niebezpieczny niż ten krzyczący na manifestacji. Współczesny rynek samodoskonalenia często podszywa się pod stoicyzm, lecz utrwala niewolę porównania. Nakazuje optymalizować każdy aspekt życia, by stać się marką. To darwinizm statusowy w sandałach Zenona. Prawdziwa eudaimonia nie polega na maksymalizacji przewagi, lecz na harmonii duszy z rozumem i naturą. Jest to wielka obraza dla kultury widzialności teza, że najlepsze życie może być niewidoczne. Nowoczesność obsesyjnie liczy dochód, zasięgi i wydajność. Gdy pomiar staje się ontologią, człowiek wierzy, że istnieje tylko to, co daje się monitorować. Stoicka eudaimonia opiera się tej obsesji. Nie jest skalą dobrostanu, lecz jakością moralnej zgodności z rozumem. Stoicyzm przypomina, że dobre samopoczucie nie jest tożsame z dobrym życiem. Stoicyzm nie jest kultem cierpienia. Skoro ból jest rzeczą moralnie obojętną, nie oznacza to, że należy go szukać czy gloryfikować. Ból może być użytecznym ćwiczeniem, o ile przyjmuje się go dobrowolnie. Jednak ból zadany przez niesprawiedliwość czy przemoc pozostaje czymś, czemu należy przeciwdziałać. Stoicyzm mówi, leczcie, ale nie mylcie bólu z moralną klęską. Ta sama logika dotyczy śmierci. Memento mori ma służyć przywracaniu proporcji. Człowiek świadomy własnej śmiertelności lepiej ustawia hierarchię spraw i mniej energii zmarnuje na jałowe rywalizacje czy pielęgnowanie uraz. Śmierć jest wielką nauczycielką adiafory. Współczesność cierpi na zaburzenie tych proporcji. Algorytmiczne środowisko informacyjne potęguje ten stan, premiując intensywność reakcji ponad hierarchię znaczeń. Stoicyzm uczy porządku ważności. Logika, czas wolen i edukacja są w tej tradycji nierozerwalnie związane z wolnością. Bez logiki nie rozpoznamy manipulacji proporcją, bez czasu wolnego nie przywrócimy hierarchii, a bez edukacji nie nauczymy się pragnąć rzeczy właściwych. Wiele nowoczesnych instytucji edukacyjnych nie formuje ludzi wolnych, lecz ludzi użytecznych. Człowiek może być wybitnie użyteczny i jednocześnie głęboko zniewolony. Prawdziwa edukacja powinna zmierzać do wolności, braku lęku i spokoju ducha. Jeśli szkoła produkuje ludzi kompetentnych, lecz przerażonych utratą statusu, nie wykonała swojej najwyższej pracy. Brak narzędzi sądu sprawia, że człowiek staje się łatwym materiałem dla propagandy, rynku i przemocy symbolicznej. Stoicyzm w swojej najlepszej wersji jest demokratyzacją mądrości. Jeśli wolność wewnętrzna wymaga edukacji i bezpieczeństwa, wspólnota ma obowiązek tworzyć warunki, w których ludzie nie są spychani w tryb lęku i przetrwania. Społeczeństwo nie może cynicznie mówić wykluczonemu lub upokorzonemu, że wystarczy zmienić osąd. Stoicyzm osobisty musi uzupełnić etyka instytucjonalna. Nie sprzedawajmy cytatów tam, gdzie ludzie potrzebują sprawiedliwości. Stoicyzm uczy nas granic. Że nie wszystko, co mierzalne, jest najważniejsze. Nie wszystko, co legalne, jest cnotliwe. A nie wszystko, co popularne, jest prawdziwe. Ta lekcja jest niezbędna w obszarze technologii. Technologia przyspiesza działanie, ale nie rozstrzyga celu. Stoicyzm pyta zatem, czy narzędzie wzmacnia wolność sądu, czy osłabia rozum. Dla algorytmów sztucznej inteligencji kluczowa jest funkcja celu. Dla człowieka jest tak samo. Jeśli celem jest zysk lub status, otrzymamy pragnienia w stanie głodu i osobowość porównawczą. Jeśli jednak funkcją celu jest cnota, otrzymujemy zupełnie inny porządek decyzji. Współczesna kultura żąda szybkiej ulgi. Ale stoicyzm nie obiecuje przemiany bez dyscypliny. Nie wystarczy powtarzać haseł. Trzeba zbadać własne przywiązania i osłabić metafizykę luksusu. Stoicyzm jest antynatychmiastowy. Wymaga porażek, korekt i odwagi. Hodgkinson broni pełni tej nauki. Nie chce stoicyzmu okrojonego do tzw. mental toughness. Przywraca mu mistyczny rdzeń logosu, polityczną niezależność parchesi i powagę śmierci. Dzięki temu przestaje on być płaskim poradnikiem, a staje się stylem życia z własną metafizyką i etyką. Seneca był bogaczem moralizującym o ubóstwie. Epiktet był dułym niewolnikiem, który widział wolnych Rzymian jako ludzi w kajdanach. Marek Aureliusz był cesarzem świata, piszącym do siebie, by nie stać się próżnym człowiekiem. Te przykłady uczą, że filozofia dzieje się w życiu. Nie istnieje sterylny mędrzec. Jest tylko człowiek ćwiczący się pośród ran i własnej niekonsekwencji. W przypadku Seneki łatwo o zarzut hipokryzji. Pokazuje on jednak, że rozum może rozpoznać prawdę, zanim charakter zdoła ją w pełni ucieleśnić. Filozofia nie jest tu autoprezentacją doskonałości, lecz praktyką. Dla współczesnych elit ta lekcja jest bezcenna. Uczciwy stoicyzm musi zacząć się od samokrytyki. Czy moja skromność jest realna, czy jedynie estetyczna? Stoicyzm pyta zatem, gdzie jest twoja odwaga mówienia prawdy? Władza nad sobą nie polega na codziennych, heroicznych gestach. To milisekunda zwłoki przed odpowiedzią na obraźliwą wiadomość lub przyjęcie krytyki bez obrony ego. To powiedzenie nie wiem zamiast udawania kompetencji. Stoicyzm jest rewolucją małych aprobat. Nie zmienia świata wielkimi hasłami, lecz tym, że człowiek przestaje zatwierdzać fałszywe wrażenia. Każda taka odmowa jest małym aktem wolności. Przyjrzyjmy się Sokratesowi. Dla stoików był wzorem nie dlatego, że stworzył system akademicki, lecz ponieważ żył w sposób niemożliwy do kupienia. Ubóstwo, ironia i odporność na opinię tworzą archetyp człowieka, którego nie da się łatwo przekształcić w zasób systemu. Sokrates nie jest produktywny w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Jest niebezpieczny. Zadaje pytania, a nie generuje wskaźników efektywności. Daimonion Sokratesa, ten głos powstrzymujący, ma szczególne znaczenie w epoce przyspieszenia. Współczesność kocha głosy zachęcające do działania i skalowania. Stoicki duch mówi często coś przeciwnego. Nie rób tego. Nie mów teraz. Nie zdradzaj siebie dla wygody. Mądrość czasem polega na hamulcu. W kulturze fetyszyzującej sprawczość, głos negatywny jest aktem głębokiej inteligencji. Tak rozumiany stoicyzm to filozofia granic. Granicy między faktem a osądem, potrzebą a zachcianką, pracą a kultem pracy, Cywilizacja pozbawiona tych rozróżnień tonie w hałasie. Stoicyzm przywraca granice, bo bez nich nie mają wolności. Krytycy twierdzą, że taka filozofia jedynie uczy nas adaptacji do patologii. Na przykład regulowania stresu zamiast zmiany warunków pracy. To trafne, jeśli stoicyzm jest tylko narzędziem przetrwania. Jest jednak nietrafne, gdy rozumiemy go jako fundament podmiotu zdolnego do mądrej zmiany. Człowiek opanowany przez lęk i pragnienie prestiżu nie zreformuje świata skutecznie. Najpierw musi przestać być jego kukłą. Sukces boi się człowieka, który pyta, czy sukces jest dobrem. Luksus lęka się kogoś, kto potrafi żyć prosto. Produktywność obawia się wolnego czasu, a algorytm człowieka, który nie reaguje automatycznie. Tyran boi się tego, kto niczego od niego nie chce, a tłum kogoś, kto nie potrzebuje jego oklasków. Stoicyzm to aktualny program higieny cywilizacyjnej. Należy pytać, które z naszych instytucji wzmacniają władzę rozumu nad potrzebą aprobaty. Czy wolność to liczba dostępnych opcji, czy niezależność od namiętności? Wolny jest ten, kto nie oddaje sądu w niewolę rzeczy zewnętrznych. Szczęście należy do tego, kto żyje zgodnie z cnotą. Mądry nie jest ten, kto wie najwięcej, lecz ten, kto wie, czego nie należy czcić. Stoicyzm wymaga odbierania władzy fałszywym bogom. Próżność sugeruje układ, luksus oferuje miękkie kajdany, a śmierć przypomina, że nie mamy czasu na kłamstwa. Współczesny decydent w organizacji gospodarczej funkcjonuje w świecie nagradzającym szybkość i skalę. Jego codzienność to splot presji oraz niecierpliwość rynku. Dur. W takim otoczeniu stoicyzm może wydawać się luksusem, lecz w rzeczywistości jest testem dojrzałości lidera. Korporacje upadają nie tylko przez błędy finansowe, ale przez wadliwe sądy. Pychę i stadne myślenie. Giną przez kult wzrostu odcięty od rzeczywistości. Stoicyzm wchodzi do sali zarządu, by zadać kluczowe pytanie. Czy organizacja potrafi odróżnić rzecz preferowaną od dobra? Zysk jest preferowany, ale nie jest dobrem najwyższym. Wzrost i reputacja to narzędzia, a nie wartości absolutne. Największym zagrożeniem w biznesie jest ambicja bez sądu. Organizacja może optymalizować procesy, tracąc jednocześnie sens. Może mówić o wartościach, klęcząc przed kwartalnym wynikiem jak przed bóstwem. Stoicyzm proponuje dyscyplinę rozróżniania. Hapat. Nie rzeczy cię niepokoją, lecz twój osąd o rzeczach. To nie kryzys niszczy firmę, lecz przekonanie, że należy go ukryć. Fałszywy osąd przekształca problem techniczny w kryzys moralny. Logika w zarządzie musi być tarczą, zdolnością odróżniania danych od narracji oraz wzrostu od zdrowia. Bez niej etyka rozmywa się w pustych deklaracjach. Jedna z najważniejszych maksym stoickich brzmi: Worowi. Bądź obojętny wobec tego, co obojętne. W kontekście korporacyjnym nie oznacza to cynizmu, lecz odporność na fałszywe wskaźniki wielkości. Rekordowe przychody przestają być sukcesem, gdy zostaną okupione erozją zaufania lub wypaleniem ludzi. Stoicka diafora uczy lidera, że rzeczy zewnętrzne mają wartość użytkową, ale nie mogą rządzić sumieniem organizacji. Firma, która pojmuje tę zasadę, działa spokojniej, ponieważ wynik nie jest dla niej jedynym językiem prawdy. Stoicyzm zaleca odrzucenie tego, co zbędne, z szacunku dla uwagi. Lider pozbawiony czasu na namysł nie myśli, lecz jedynie reaguje. Współczesna korporacja często czci brak czasu jako dowód powagi. Stoik powiedziałby brutalnie: na tajach jesteście tak zajęci, że nie macie czasu być rozumni. Szybka reakcja nie zawsze jest przewagą. Bywa jedynie elegancką formą paniki. Gniew, lęk i wstyd są złymi autorami strategii. Stoicyzm uczy również, że porażka nie jest złem najwyższym. Złem jest nieuczciwy stosunek do niej. Jeśli organizacja traktuje niepowodzenie jak hańbę, zacznie produkować kłamstwo. Firma stanie się teatrem sukcesu, który nie zauważy własnej katastrofy, bo wszyscy będą zbyt dobrze wychowani, by powiedzieć: statek nabiera wody. Stoickie pytanie brzmi: czy porażka niszczy cnotę? Nie. Może być informacją, bólem lub stratą, ale nie musi być moralnym upadkiem. Moralny upadek zaczyna się dopiero od tchórzostwa wobec prawdy. Decydent dojrzały stoicko tworzy kulturę, w której zła wiadomość nie jest przestępstwem, lecz materiałem dla rozumu. Jeżeli ludzie boją się mówić prawdę, lider nie ma organizacji. Ma dekoracje. Możesz zakuć w kajdany moją nogę, ale nawet Zeus nie pokona mojej wolnej woli. Dla decydenta korporacyjnego Maksyma, ta oznacza niezależność moralną wobec presji inwestora, właściciela, polityka czy rynku. Kto boi się chwilowego spadku wyceny bardziej niż trwałej utraty zaufania, nie zarządza firmą, lecz własnym lękiem za pomocą cudzych zasobów. Wolność lidera rośnie wraz ze spadkiem jego wewnętrznej ceny. Im mniej potrzebuje luksusu i statusu, tym trudniej go kupić. Skromność nie jest więc prywatną cnotą estetyczną, lecz zabezpieczeniem antykorupcyjnym duszy. Dobrowolna skromność w korporacji polega na odjęciu własnemu ego prawa weta wobec prawdy. Stoicyzm to również szkoła dojrzałego ryzyka. Stoicki lider pyta natomiast, które ryzyko jest zgodne z cnotą i rzeczywistym celem organizacji. Nie każda odwaga jest bowiem cnotą, czasem to tylko hazard w garniturze. Nie oczekuj, że wydarzenia potoczą się tak, jak chcesz. Z radością witaj je takimi, jakie są. W języku zarządzania oznacza to koniec wojny z rzeczywistością. Akceptacja faktów nie jest biernością, lecz warunkiem skutecznego działania. Firma, która jej odmawia, zaczyna zarządzać fikcją. Stoicka miłość losu, amor fati, to zdolność powiedzenia: to się wydarzyło, należy teraz odpowiedzieć godnie. Bez szukania winnego do publicznego spalenia i bez udawania, że ból nie istnieje. Kryzys jest testem tego, co organizacja naprawdę uważa za dobro. Mogą mnie zabić, ale nie mogą mi zaszkodzić. Praktyka ta ma prowadzić do wolności, braku lęku i spokoju. Lider pozbawiony wolności stanie się sługą cudzych oczekiwań. Ten pełen lęku wyprodukuje kulturę strachu, a ten bez wewnętrznego spokoju zarazi organizację chaosem. Decydent jest zawsze źródłem klimatu moralnego. Stoicyzm uczy, że przywództwo zaczyna się od panowania nad aprobatą. Między bodźcem a decyzją stoi sąd, i to tam rozstrzyga się jakość organizacji. Czy w obliczu presji zostanie aprobowana manipulacja? Czy w chwili błędu podwładnego gniew? To nie są abstrakcje, lecz codzienna metafizyka zarządu. Decydent stoicki powinien posługiwać się maksymami operacyjnymi, jako regułami zatrzymania. Zanim odpowiesz na kryzys, nazwij sąd, który tobą kieruje. Zanim ukażesz, zamilknij na tyle długo, by sprawiedliwość odróżniła się od urażonego ego. Korporacje potrzebują tej mądrości, ponieważ im większy wpływ, tym większe niebezpieczeństwo fałszywego osądu. Pycha jednego lidera może kosztować tysiące ludzi zdrowie lub bezpieczeństwo. Dojrzałość stoicka nie jest więc prywatną elegancją prezesa, lecz elementem odpowiedzialności publicznej przedsiębiorstwa. Oznacza ona także przyjęcie śmierci w języku organizacyjnym. Produkty i strategie umierają. Stoicyzm uczy sztuki kończenia, a kto nie umie kończyć, ten nie potrafi zaczynać dojrzale. Współczesny decydent musi zrozumieć, że stoicyzm nie oznacza samotności. Stoik to nie człowiek, który niczego od nikogo nie potrzebuje, lecz ktoś, kto nie oddaje cnoty w zastaw potrzebom. Stoicka korporacja może być bardziej ludzka, gdyż mniej reaktywna. Nie musi zarządzać strachem ani udawać wszechwiedzy. Może budować wspólnotę wokół prawdy i odpowiedzialności. Władza nie znosi potrzeby autorefleksji, ona ją zwiększa. Kto nie ćwiczy pokory, zostanie otoczony ludźmi, którzy podadzą mu tylko taką wersję prawdy, jaką lider chce usłyszeć. Dlatego decydent powinien cenić głosy z dołu. Stoicka parchesia w organizacji to prawo i obowiązek mówienia prawdy w górę hierarchii. Jeśli lider mył lojalność z potakiwaniem, zbuduje dwór, a nie organizację. Stoicyzm przypomina, że tyranem można być także w nowoczesnym biurze. Dojrzałość korporacyjna oznacza zgodność deklaracji z praktyką nagradzania. Kultura organizacyjna nie jest tym, co firma ogłasza, lecz tym, co toleruje w chwilach sukcesu. Cztery cnoty kardynalne stanowią znakomity audyt zarządu. Zbudujcie organizacje, których nie da się łatwo zniewolić przez strach, chciwość i próżność. Strach niszczy prawdę, chciwość miarę, a próżność zdolność uczenia się. Stoicyzm obiecuje, że organizacje nie będą musiały wygrywać za cenę utraty duszy. Nazwy mogą być różne, lecz rzecz pozostaje ta sama. Organizacja, która traci integralność, staje się wewnętrznie zadłużona. A dług moralny lubi procent składany. Decydencie, zanim podejmiesz decyzję, zapytaj, czy kieruje tobą cnota, czy namiętność. Sprawdź, czy konieczność nie jest tylko lękiem w stroju realizmu. Zanim uznasz, że sukces cię usprawiedliwia, przypomnij sobie, że bogactwo może należeć do nikczemnika. Stoicyzm pragnie jedynie, by korporacja była mniej niewolnicza. Chce zatrzymać bałwochwalstwo wzrostu i dopilnować, by sukces nie zniszczył ludzi, którzy go osiągają. Lider, który rozumie maksymę Sokratesa o braku potrzeb, staje się mniej podatny na szantaż rynku. Może budować wartość bez składania człowieka w ofierze bożkom wyniku. Dojrzałość zaczyna się tam, gdzie lider pyta, czego nie wolno nam stracić. Nie wolno stracić sądu, cnoty, prawdy i wolności wewnętrznej. Wszystko inne jest drugorzędne. W ostatecznym rozrachunku stoicyzm nie obiecuje liderowi wiecznych zwycięstw, lecz coś znacznie cenniejszego. Gwarancję, że nie będzie musiał wygrywać za cenę utraty duszy. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie luksus i status przestają być narzędziami szantażu. A sukces nie staje się usprawiedliwieniem dla moralnej ślepoty. Czy jesteśmy zatem gotowi uznać, że najwyższą formą władzy nie jest zdolność do zdobywania, lecz odwaga posiadania mniejszej liczby rzeczy w zamian za niezależny sąd?